Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na briefingu z udziałem przewodniczącego księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz księdza biskupa Tomasika, który organizował całość wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży. Ksiądz biskup Henryk właśnie nam o tym opowie, a kolejność wypowiedzi będzie najpierw ksiądz arcybiskup, a potem ksiądz biskup. Ksiądz arcybiskup Józef Michalik opowie nam o przebiegu dotychczasowej sesji biskupów diecezjalnych. Bardzo proszę, księdze arcybiskup.
Witam Państwa. Szczęść Boże. Sesja biskupów diecezjalnych ma za zadanie podjąć najbardziej praktyczne tematy dotyczące zarządzania diecezją, ale też i duszpasterskiego ukierunkowania. I to się wiąże z tym spotkaniem na Jasnej Górze. Na przykład sprawy materialne, sprawy finansowe, cały ten modus procedendi w wypadku administracji, administrowania diecezją czy sprawami kościelnymi jest bardzo ważny, żebyśmy nie stwarzali sytuacji wątpliwych, czy żebyśmy uniknęli tych niektórych błędów, które zauważyliśmy w niektórych wypadkach, na przykład kiedy zabrakło czy kompetencji, a nie brakło dobrej woli i potem zadłużenie konkretnej instytucji czy konkretnego programu duszpasterskiego powoduje duże wątpliwości i więcej szkody niż pożytku. Wiemy, że było kilka takich przykrych momentów i trzeba potwierdzić pewne zasady, ale też i zabezpieczyć się wzajemnie sobie, pomagając swymi doświadczeniami i stwierdzić, czego od nas biskupów diecezjalnych żąda kodeks prawa kanonicznego, bo oprócz prawa polskiego obowiązuje nas również kodeks prawa kanonicznego, prawo kościelne. Są pewne zasady, które podjął również synod plenarny. I potrzebne będzie pewne przypomnienie, i to dla formacji, dla ustaleń pewnych, żebyśmy mogli skoordynować, ujednolicić ten program relacji do dóbr materialnych w Kościele. Wiemy, że ewangelizacja, prowadzenie Kościoła, administracja parafii wymaga tego rodzaju środków, które jednak powinny być bardzo dokładnie, uczciwie, solidnie i kompetentnie wykorzystane. Kolejną sprawą w tych sprawach materialnych jest okoliczność możliwości pozyskiwania pewnych pomocy, funduszy unijnych czy innych z różnych instytucji, które też trzeba z szacunkiem zobowiązania podpisywać, ale pamiętać, że trzeba je wykonać i to wykonać nie tak, jakby się zamierzało, może nawet niekiedy w sposób lepszy, ale w taki, w jaki się zobowiązaliśmy. I dlatego też te pewne przywileje są nie tylko przywilejami, ale są również zobowiązaniami do wywiązania się bardzo dokładnego z tych zobowiązań. Kolejny temat, który był podjęty i będzie podjęty, to jest narzekałem na, przepraszam, że powiem to szczerze Państwu, na polskie środki przekazu, nie na wszystkie, tylko na niektóre, że za mało podawały o Madrycie, o młodzieży, 2 miliony młodzieży, 14 tysięcy Polaków, o czym powie za chwilę biskup, a w telewizji publicznej byliśmy przyzwyczajeni do takiej życzliwości obiektywnej przy okazji pogrzebu, beatyfikacji Jana Pawła II, więc trochę nas telewizja tak na zapas przygotowała nasze nadzieje, a tym razem może było to troszkę rozczarowanie. No, była telewizja Trwam, która na szczęście relacjonowała to dokładnie. Natomiast kolejna sprawa, to jest też poruszyliśmy temat, że instytucje, te struktury Konferencji Episkopatów Europy od szeregu lat wiemy, że działają w tych dwóch instytucjach jaką jest Rada Przewodniczących Konferencji Episkopatu, czyli CCEE i Komese działająca w Brukseli, podjęły sprawę napiętnowania i w ogóle obrony prześladowanych za wiarę, za religię. I tu trzeba powiedzieć, że rząd polski próbował razem z Włochami i Francuzami, Niemcami, próbował przeprowadzić te deklaracje, wymieniając właśnie to prawo do wolności religijnej i promując tę wolność, przeciwstawiając się tym wielkim prześladowaniom. Wiemy, że w ponad 140 krajach na świecie jest naruszane prawo wolności i bardzo często giną chrześcijanie. Teraz ostatnio znów słyszymy, w Ameryce Południowej został zamordowany ksiądz katolicki. Najczęściej ci chrześcijańscy duchowni, ale i inni również są prześladowani. Niestety nie udało się przeprowadzić tego jako sukcesu tej deklaracji, ale jest to prowadzony temat i cieszymy się, ile razy widzimy przejawy pewnego zainteresowania właśnie tymi fundamentami, do jakich należy wolność człowieka, także wolność religijna. Dziękuję bardzo. Może teraz...
Tak, a naszą wiedzę o Madrycie uzupełni bezpośredni świadek, ksiądz biskup Henryk Tomasik. Bardzo proszę.
W niedzielę 21 sierpnia zakończyło się to niezwykłe wydarzenie, którym był 26 Światowy Dzień Młodzieży. 26 Światowy Dzień Młodzieży był prawdziwym świętem wiary, był pięknym doświadczeniem tajemnicy Kościoła Powszechnego, był wspaniałym wyznaniem wiary składanym przez ludzi młodych. 2 miliony uczestników trwało na modlitwie, mimo w sobotę bardzo trudnej pogody, bo była burza, był duży deszcz. Młodzież fantastycznie bawiła się w tym momencie, ale potrafiła uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem z ogromną wiarą, w ciszy, w skupieniu modliła się, tworząc taką prawdziwą wspólnotę wiary. Wśród tych 2 milionów uczestników ważną grupę stanowili Polacy. Przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży zgłosiło się 11 tysięcy osób, 1056 wolontariuszy, a ponadto 300 osób pracowało w grupie skautów Europy. Niektóre ruchy i stowarzyszenia międzynarodowe organizowały także wyjazd swoich członków i wiemy o kilku tysiącach uczestników ruchów i stowarzyszeń, którzy także uczestniczyli w Światowym Dniu Młodzieży, chociaż nie byli zarejestrowani. W związku z tym padają różne liczby dotyczące obecności Polaków. Z całą pewnością było kilkanaście tysięcy, ponad 15 tysięcy Polaków. Polskiej młodzieży towarzyszyło 15 księży biskupów, w tym 3 kardynałów oraz 700 kapłanów. Polska młodzież była zorganizowana w 330 grupach. Każdy Światowy Dzień Młodzieży jest wielkim wyznaniem wiary, jest doświadczeniem Kościoła Powszechnego, ale jest także piękną wymianą darów. Tego doświadcza młodzież podczas pobytu w diecezjach. W dniach od 11 do 15 sierpnia młodzież przebywała we wszystkich diecezjach Hiszpanii. Konkretną diecezję mógł wybrać opiekun grupy. 16 sierpnia w centrum Madrytu kardynał Antonio Maria Varela przewodniczył mszy świętej inaugurującej to piękne spotkanie. Kolejny etap to były katechezy. W 262 punktach Madrytu i okolic biskupi o godzinie 10 w środę, czwartek i piątek głosili katechezy na wyznaczone tematy przez Papieską Radę do Spraw Świeckich. Pierwszy temat brzmiał: mocni w wierze, drugi: zakorzenieni w Chrystusie, a trzeci: wezwani do świadectwa. Należy zauważyć wspaniałą postawę młodzieży uczestniczącej we wszystkich spotkaniach modlitewnych, w katechezach. Podziwialiśmy spokój, zaangażowanie, ale także bardzo aktywne uczestnictwo młodzieży w tych spotkaniach modlitewnych. W godzinach popołudniowych młodzież uczestniczyła w autentycznej wymianie darów, która miała troszkę inny charakter. Szkoły, zespoły, teatry prezentowały swoje osiągnięcia. Młodzież poznawała kulturę innych krajów, ale były także grupy ciszy, grupy modlitewne, grupy dyskusyjne, powołaniowe. To było bogactwo możliwości, aby pogłębić swoją wiarę, doświadczyć tajemnicy Kościoła Powszechnego. Podziwiamy postawę, zaangażowanie naszej polskiej młodzieży, ale na szczególną wdzięczność zasługują nasi wolontariusze. 1056 wolontariuszy pracowało 3 tygodnie dla dobra całej wspólnoty. Była to praca w punktach informacyjnych, przygotowanie żywności, przygotowanie pakietów, plecaków, ale także przygotowanie sektorów na placu modlitwy. Nasza polska młodzież pracowała bardzo ofiarnie i za to należy jej się ogromna wdzięczność. Światowy Dzień Młodzieży pokazuje, jak dużo dobra jest w naszej młodzieży, także w polskiej młodzieży. I szkoda, że to dobro nie zostało tak ładnie pokazane w Polsce. To jest źródło nadziei, że jest naprawdę dużo dobra i ta młodzież może dokonać dużo dobrych rzeczy, jeżeli będzie miała dobrych opiekunów, wychowawców, katechetów, duszpasterzy. I liczymy, że to dobro zaowocuje.
Księże arcybiskupie, ja mam jeszcze pytanie. Miał zostać wystosowany apel przed wyborami parlamentarnymi. Czego on będzie dotyczył, jak on będzie wyglądał?
Właśnie chciałem zapowiedzieć sesję pytań. Chciałem jeszcze dodać, że taką ciekawostkę. Niemal wszyscy wolontariusze polscy znali włoski, przepraszam, hiszpański i angielski. Także znakomicie tam posługiwali. Pan rozpoczął sesję, więc prosimy księdza arcybiskupa i potem, gdyby Państwo mieli też jeszcze pytania, to prosimy bardzo.
Bardzo dobre pytanie, dlatego że to jest ostatnia konferencja episkopatu. Zazwyczaj biskupi dawali ogólne wskazania i jeszcze nie dyskutowaliśmy tego tematu, ale prawdopodobnie w tym kierunku to pójdzie, że udział w wyborach jest wyrazem zaangażowania. Łatwo jest narzekać, natomiast z chorobą jest ta bierność, pasywność społeczna. Natomiast twórcza rola każdego z nas wyborców polegać powinna zarówno na dobrym wyborze tego kandydata, którego będziemy popierać, to znaczy człowieka fachowego, przygotowanego do zadań, ale i etycznie wiarygodnego, dlatego że to są bardzo ważne rzeczy, że się rzuca obietnice. Proszę zobaczyć też dzisiaj niektóre ideologie, które łatwo nie będę wymieniał, żeby nie zacieśniać myślenia, ale które obiecywały bardzo duży postęp socjalny, opiekę społeczną i wiele innych. Dzisiaj i w tych krajach europejskich i w innych poszły na konflikt ideologiczny. To i w Polsce mamy te właśnie ugrupowania, które obiecywały złote góry i mogłyby i powinny więcej zająć się konkretem, dalej obiecują, a konkrety przeszły do walki ideologicznej. Rozbić rodzinę jako związek mężczyzny i kobiety, promocję dobrobytu przez zabijanie poczętego życia, żeby nie było za dużo urodzeń, a później skąd brać na pomoc budżetowi, czy skąd czerpać fundusze emerytalne, jeśli naród wymiera. Myślę, że to jest jakieś pytanie, myślę, o twórczą obecność, o zaangażowanie naszego społeczeństwa, naszego narodu w tych wyborach powinno iść w kierunku wsparcia i ludzi, i ugrupowań niekoniecznie silnych liczbowo, może także, ale tych, które rzeczywiście mają ludzi wiarygodnych i którzy albo wystawią tych, którzy budzą nadzieję, że wypełnią zobowiązania. Więc myślę, kryterium fachowości, przygotowania, ale i uczciwości, etyki powinno stanąć u podstaw naszych wyborów.
Słuchamy innych pytań.
O sytuacji finansowej, temu była poświęcona część spotkania. Chciałem spytać, czy to oznacza, że kryzys finansowy także znajduje odzwierciedlenie w budżetach diecezji? Czy takie niepokojące sygnały dochodzą do Ciebie?
Siłą Kościoła w Polsce są zawsze wierni. Byli od wielu lat i dalej będą. Znaczy, to nie to jest przyczyną. Chcemy być wobec siebie wiarygodni. Chcemy uczciwie podejść do sprawy i powiedzieć, przestrzec, pomóc sobie wzajemnie w tym spojrzeniu na uczciwe administrowanie powierzonych dóbr, także na możliwość rozeznania się w dzisiejszym świecie. Przecież są takie instytucje, które trzeba będzie rozwijać, chociażby Caritas. Zresztą są też instytucje pewnych ludzi konkretnych, są pewni społeczni działacze. Nie chcę też wymieniać, ale wiemy, że na przykład jedna z tych pań, która cieszy się słusznie bardzo poparciem i środków przekazu telewizji, zbiera wielkie fundusze, bo pomaga tym niepełnosprawnym. Więc myślę, że tych biednych będzie przybywać, bo dzisiaj w Polsce jesteśmy w sytuacji takiej, że rośnie liczba ludzi, którzy są coraz bogatsi i rośnie liczba ludzi, którzy są coraz biedniejsi, rośnie liczba bezrobotnych, więc trzeba będzie myśleć też o budzeniu społecznym tej wrażliwości i szukaniu sposobów, żeby nawet niewiele mając, pomagać sobie wzajemnie.
Niedziela, bardzo proszę.
Dwa pytania. W czasie prezydencji przy Unii Europejskiej Węgrzy zorganizowali nowennę różańcową. Tu i ówdzie słyszy się, że w Polsce potrzebna była też krucjata różańcowa czy nowenna różańcowa. Czy episkopat taką inicjatywę podejmuje w ramach prezydencji między innymi w tym okresie? I drugie pytanie, jest też w pewnych punktach dziękczynienie narodowe za beatyfikację Jana Pawła II. Czy jutrzejsza msza święta na Jasnej Górze jest też jednym z tych etapów, bo wiem, że było w Licheniu, było wcześniej, zaczęło się w Rzymie 3 maja, potem w Krakowie. Przewidziany jest Przemyśl też w październiku. Czy jutrzejsza msza też jest tym dziękczynieniem narodowym za beatyfikację Jana Pawła?
Taki był zamiar i jest to dziękczynienie za posługę papieża i za jego beatyfikację, za to dziedzictwo wielkie, które ten papież zostawił Kościołowi, ale też i zostawił Polsce. Także zapraszamy wszystkich. Natomiast jeśli chodzi o inicjatywy modlitewne, one są potrzebne, one trwają, one są. Będziemy zachęcać i zachęcamy, żebyśmy wypełnili nowennę ślubów jasnogórskich. Do tego trzeba wracać. 65. rok poświęcenia sercu niepokalanej. Wszystkie inicjatywy dobre są jak najbardziej do wypełnienia i myślę, że to jest okazja, żeby się wszyscy włączali w swoisty sposób, w swój sposób.
Tak, ostatnie pytanie może jeszcze prosimy. Jeśli jest, jeśli nie ma, to...
Jeśli nie ma, to ja może dopowiem, że w sprawie wyborów, to chcę powiedzieć tak, że pojawiły się też takie trochę tendencyjne próby polemiki, przypisywania niektórych biskupów niektórym partiom, co jest od tego, trzeba się zupełnie odciąć. Zawsze się odcinaliśmy i odcinamy. I tu pewien krytycyzm nas wszystkich jest potrzebny, ale także uczciwość w relacjonowaniu, że rozmowa z jakimś politykiem wcale nie znaczy, że się utożsamia konkretny biskup czy konkretny ksiądz z tą linią, dlatego że ideałem jest rozmawiać, a nie odwracać się od człowieka innych przekonań. Czy w ogóle okazja do powiedzenia, zwrócenia uwagi na pewne sprawy. Myślę, że to jest obowiązek też nasz, żebyśmy mówili, spotykali się z różnymi ludźmi i mówili to, co powinniśmy powiedzieć, zwracali uwagę na pewne sprawy, niezależnie od tego, czy będą nawet zrealizowane, czy nie, czy będą zrealizowane przez jedną orientację, czy drugą. Więc myślę, że to jest taka uwaga. Potem sądzę, że kryterium do tych wyborów mogło być również troska o wartości narodowe, o wartości społeczne, które też w duchu budowania zdrowej, mocnej przyszłości w oparciu o etyczne zasady jest zawsze bardzo aktualną i bardzo potrzebną sprawą, potrzebnym postulatem. To tyle, dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, jutro komunikat i w ogóle dokumenty związane z tym zebraniem. Ojcu Rzecznikowi dziękuję bardzo za pomoc i w zorganizowaniu tego spotkania. Duża grupa, jak Państwo widzą, Jasna Góra jest otwarta na dziennikarzy. I dziękuję uprzejmie księdzu arcybiskupowi, księdzu biskupowi, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.